Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. 27 października w poniedziałek o 21.06 przy mikrofonie Rafał Regulski. Audycję realizuje Łukasz Kurzawski, a moimi gośćmi dzisiaj są panowie Roman Kawecki ze Stowarzyszenia Schron Kultury Europa. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Także jeden z liderów projektu Senior Power, pierwszy poznański zlot klubów seniora, o który zaraz pana zapytam. No i drugim naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Rotch, członek Miejskiej Rady Senioralnej Poznania, ale także parlamentarzysta. I o ten parlament też pana za chwilę zapytam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się pięknie.
Proszę państwa, chciałbym, aby tematem przewodnim naszej dzisiejszej audycji wieczornej był niedostateczny, niewystarczający udział mężczyzn w tych działaniach senioralnych, kolegialnych, podejmowanych przez różnych inicjatorów. Kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, koła senioralne i różne inne organizacje. Wszędzie tam jest mało mężczyzn. Ale zobaczymy, jak to wygląda i dlaczego tak jest. Spróbujemy to zjawisko społeczne wyjaśnić. Zanim jednak o tym, to chciałbym zapytać moich gości o dwie sprawy. Nie wiem, jak je nazwać, czy porządkujące, czy nie. Patrzę na pana Romana Kaweckiego. 21 października odbył się Senior Power, pierwszy poznański zlot klubów seniora. Udało się?
No, wydaje się, że się bardzo udało. Najbardziej zaskoczyła nas frekwencja, która w momencie, kiedy przygotowywaliśmy to niecodzienne spotkanie, właściwie takie premierowe spotkanie z tego cyklu, troszkę się baliśmy, czy nasi seniorzy, nasi działacze senioralni dopiszą na tym naszym spotkaniu. Okazało się, że byliśmy niepotrzebni, zakłopotani, ponieważ ta frekwencja była nadspodziewanie duża. A wydaje nam się, że również atmosfera, która wspólnie z seniorami została zbudowana podczas tego pierwszego zlotu, była taka, jak sobie wyobrażaliśmy. To znaczy, nie była to jeszcze jedna akademia ku czci, albo inaczej można by powiedzieć, jakieś spotkanie wielkich działaczy, tylko było to rzeczywiście spotkanie przyjaciół, którzy wspólnie chcieli pomyśleć, jak można zintensyfikować to działanie senioralne w naszym mieście.
Mhm. Założenie było takie, żeby przedstawiciele możliwie jak największej liczby kół, klubów działających w Poznaniu się zjawili. Czy to się udało?
Tak, to się bardzo udało. To znaczy na spotkaniu z około 100 takich zarejestrowanych klubów seniora, bo według mojej informacji tych jeszcze taka dosyć znacząca grupa, około 20 klubów, które są ad hoc powoływane przez po prostu ludzi, którzy chcą być razem przy parafiach, czasami przy spółdzielniach mieszkaniowych, czasami przy kołach emerytów. Takich klubów nieformalnych, nazwijmy to, jest około 20. Jeśli chodzi o te kluby zarejestrowane, a rejestr prowadzi Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, jest około 100. I z tych 100 klubów mieliśmy tak mniej więcej 30% reprezentację działaczy i mniej więcej około jeszcze takich nieformalnych działaczy, którzy dotarli do nas, to było też tak mniej więcej jeszcze z 15%. Także to była bardzo dobra frekwencja, również pod tym kątem.
A na sali przeważali mężczyźni, czy nie było przewagi żadnej z płci?
Tutaj pan zadaje pytanie, na które pan zna odpowiedź. Oczywiście panie górą, ale wśród organizatorów panowie górą.
To ciekawe właśnie, że organizatorami są często mężczyźni, ale tymi działaczkami właśnie i uczestniczkami są kobiety.
To jest też powszechne i w naszych środowiskach, także potwierdzam, że rzeczywiście panie być może też z tego powodu, że szybciej przechodzą na emeryturę od nas, a może z tego powodu, że szybciej też zostają bez nas, bo mężczyźni szybciej odchodzą na zawsze, prawda? I wtedy zaczyna się problem, co zrobić z samotnością. I jakby panie znajdują wtedy tą możliwość działania również w takich właśnie miejscach jak kluby seniora. Ja mam osobiście bardzo wiele takich jakby wspomnień z rozmów właśnie z paniami, które czasami ten okres żałoby dosyć długo przechodziły, a potem mówią, jak to dobrze, że mi ktoś namówił, że do takiego miejsca trafiłam.
To Roman Kawecki, a profesor Zbigniew Roth, może tutaj bliżej przedstawię pana profesora. Profesor doktor honoris causa ilu uczelni?
Ja bym tego nie liczył na sztuki, ponieważ nie. To są wyróżnienia zagraniczne i są konglomeraty, a właściwie unie uniwersyteckie, które nie nadają jednostkowo z jakiegoś konkretnego uniwersytetu, tylko jako unia upoważniona do reprezentacji tych uniwersytetów. Są to uniwersytety najczęściej w takich krajach jak Meksyk, Peru, Boliwia, Lima, prawda, Stany Zjednoczone, w różnych tych miejscach robią ze sobą taką właśnie partnerską robotę, jak to mówię. Oni promują to, co w człowieku jest najcenniejsze. Talent, umiejętność budowania relacji społecznych i wychodzenie naprzeciw potrzebom środowiska, w którym tworzymy, ja przynajmniej jako autor, tworzymy coś, co jest odbierane i jest pożywką na co dzień. W trudnych czasem chwilach wnosimy uśmiech, prawda? Dajemy radość z tego, że się spotykamy, że śpiewamy, że jest też wiele tematów, które twórczość, jeśli człowiek robi to w wielu płaszczyznach, a ja robię to na wielu polach, bo i tych międzynarodowych, krajowych, prawda, również nie tylko w klubach seniora, ale też i odbiór jest na przykład w domach kultury. Sam jestem byłym dyrektorem ośrodków kultury w Poznaniu i pod Poznaniem i znam od podszewki tą działalność, prawda, która zresztą w moim przypadku jako dyrektora GOKU była bardzo skupiona na dzieciach, bo one stanowią to, o czym możemy mówić teraz, kiedy rozpatrujemy udział seniora w klubie, w życiu. Jeśli on jako dziecko nie nabył tej kultury bycia w większym otoczeniu, w życiu społecznym, w jedności, prawda, w działaniu, że rodzice byli tylko tym zainteresowani, żeby dziecko odprowadzić, a mieć jakiś luz, a sami nie dawali przykładu, nie uczestniczyli w wydarzeniach. To się buduje jak tort, prawda? Są warstwy określone kultury społecznej i dopiero ten okres, kiedy jesteśmy seniorami, dociera do bardzo wielu samotności i oni dopiero zaczynają myśleć, czemu tak się dzieje, prawda? Ale rzadko bywa, że sami wykażą inicjatywę, żeby zmienić to. Ja nakłaniam, jako człowiek, który prowadzi również w radio internetowym Głos Literacki, audycje dla dzieci, sam je nagrywam, to ostatnia audycja była właśnie w tym guście, że ja bardzo proszę dzieci, aby rozpoznały teren wokół miejsca zamieszkania, żeby zobaczyły, jakie są kluby seniora, jakie są domy kultury, jaka jest oferta dla seniorów, żeby tam babcię lub dziadka zaprowadzić i żeby wspólnie przeżyć coś, co jest adresowane tak ponad podziałem wiekowym, prawda? Bo oczywiście są pewne treści, które dziecku trudno sprzedawać, ale generalnie dziecko może być dobrym motorem i samo może w tym momencie zapoznawać się, prawda, z kulturą, z potrzebą kontaktu z artystami, z ludźmi, którzy tworzą na co dzień pewne warstwy kultury. Odbiór musi być powszechny. Jeżeli udział jest iluzoryczny, to i ten odbiór jest taki, prawda, budowany na niepewnym gruncie. I dlatego wychodzę zawsze naprzeciw pewnym miłościom, zapotrzebowaniom, prawda, które w schronie kultury Europa widzimy, bo tam w takich od dawniejszych osiedlach, prawda, jak ja mówię, mieszkaniowych, wcześniej zbudowanych, widzimy pięknie przekrój społeczny, gdzie bardzo wiele osób z miejscowości małych przywędrowało do Poznania, osiadło i teraz oni budują kulturę współżycia w osiedlu mieszkaniowym. A schron jest miejscem, w którym cudownie się realizuje spotkanie, prawda? Jest ta kawa, jest ciasteczko, jest muzyka. No i tutaj oczywiście muszę powiedzieć, że istotą tego wydarzenia w schronie kultury i tego i innych w ogóle jest postawa prezesa, który tu jest obecny. No, to jest bardzo istotne.
Skrzydła mi rosną.
Tak, ale to jest dlatego istotne, że nie sztuką jest być funkcyjnym, ale sztuką jest być obywatelskim, prawda? I w tym momencie wychodzi pan prezes, który no, nie tylko bierze kasę od spółdzielni, nie, od swoich mieszkańców, ale gra dla nich społecznie w Skronie Kultury Europa co wtorek o godzinie 16:30. Mamy piękne śpiewanki i tam serca się seniorów rozpływają.
Tak, pan Zbigniew Roth jest oprócz tego, że animatorem kultury, poetą, autorem tekstów, wierszy, członkiem Rady Seniorów Miasta Poznania, ale też parlamentarzystą, jak powiedziałem. Konkretnie chodzi o, oczywiście o Obywatelski Parlament Seniorów RP. I chciałbym pana tak krótko, najkrócej jak się tylko powiedzmy, co to za ciało, panie profesorze?
Jest to twór obywatelski, którego funkcji trudno przecenić, prawda? Ponieważ to, na co my, seniorzy, narzekamy i to zarówno na poziomie tu naszym, poznańskim, wojewódzkim, tak i centralnym, rzecz jest taka, że nasza możliwość oddziaływania polega na tym, że my się bijemy jakby o interes różnych poszczególnych grup senioralnych. Wychodzimy naprzeciw potrzebom seniorów, wsłuchując się w ich, prawda, pragnienia, oczekiwania, ale nie mamy mocy sprawczej. My możemy być nośnikiem problemu, ale nie możemy go rozwiązać, prawda? My możemy wskazywać miejsca, które trzeba leczyć, ale i tak zdanie należy do władz, prawda? Jeśli chodzi o Warszawę, powiem szczerze, że było to ogromne wydarzenie, zaskakujące z dwóch powodów, że sala parlamentu została wypełniona po brzegi seniorami.
I teraz mówi pan o 13 października, czyli
tak,
zupełnie niedawno, dwa tygodnie
tak,
temu raptem, kiedy odbyła się 11. sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Sprawozdawczo-wyborcza.
Rozpoczynająca piątą kadencję.
Tak. I to jest wiekopomne działanie, ponieważ każda kolejna ta sesja, a w ogóle odbywa się co 3 lata, bo kadencja jest 3-letnia, buduje nową formę działalności, nowe poziomy i pewnym wyrazem szacunku było to, że to ministrowie nam przedkładali projekty Bon dla seniora, inne realizowane, prawda, które, o których się hucznie mówi, ale chcieli oni pokazać, że nie śpią, prawda, że coś robią. Natomiast w tym formie, w jakiej my działamy tam, nie jestem jeszcze obyty, ponieważ ja po raz pierwszy tam byłem gościem, ale dostąpiłem przynajmniej zaszczytu, że zostałem wśród 12 kandydatów wymieniony do prezydium parlamentu. Oczywiście, że jako nieznana osoba, no, na cóż mogłem liczyć, ale cieszyłem się obecnością ludzi, których znam też z innych miejsc trzeciego wieku, prawda, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak również klubów seniora i tam reprezentacje tych środowisk były i my się tu ścieramy ze sobą, spotykamy, prawda, mamy często żywy kontakt, wymieniamy poglądy. Oczywiście nikt nie będzie do końca zadowolony, zawsze ktoś będzie narzekał, ale my się staramy pogodnie do tego podchodzić z uśmiechem. Także sądzę, że taki klub, który przygarnia, a inicjatywa z lotu właśnie klubu seniora była taka, żeby otworzyć podwoje dla tych, którzy nie mają warunków do realizacji swoich działań, a posiadają kapitał ludzki. I odwrotnie. Tutaj może Skron Kultury Europa ma już do osiągnięcia, ma już swój wizerunek i może pójść do tych klubów, które mają warunki lub ich nie mają, ale pokazać kapelę, pokazać tą miłość, tą pasję tworzenia wspólnie z tymi, którzy odbierają. Także myślę, że to jest bardzo ciekawe, piękne i płynne na tyle, na ile okoliczności pozwalają.
Panowie, ponieważ rozmawiamy tutaj o tym, jak bardzo w nawiasie nie angażują się mężczyźni w działalność senioralną, seniorów, w te ciała kolegialne i w różne organizacje, to może posłuchajmy takiej wypowiedzi, jaką nagrałem tutaj w Parku Wilsona, kiedy zagadałem panią w wieku senioralnym, pytałem ją, czy ona uczestniczy w takich spotkaniach kół czy klubów seniora. Powiedziała mi, że nie, dlatego, że nie ma tam mężczyzn.
Prędzej umierają, po prostu. A poza tym wolą sami siedzieć w chacie, aniżeli gdzieś tam łazić do klubu seniora, gdzie jest 50 bab, nie? I każdą by musieli zabawiać. No taka prawda, no.
Prawda czy nie?
Nie do końca. To znaczy, jeśli ta pani uważa, że do klubu się przychodzi po to, żeby być zabawionym, to już jest pierwszy podstawowy błąd, taki metodyczny błąd, bo my staramy się w naszym środowisku jak najbardziej stworzyć sytuację, żeby my, troszkę tutaj Zbyszek powiedział, no jakoś tam liderujemy poprzez nasze doświadczenie wieloletnie, ale tak naprawdę zależy nam na tym, żeby kolejni seniorzy sami podejmowali jakieś części tej naszej działalności i współuczestniczyli, współredagowali nasze programy, współwystępowali w naszych jakby też przedstawieniach, które organizujemy. I to się w moim przekonaniu udaje. Tylko, że na początku, jak ktoś przyjdzie pierwszy raz, rzeczywiście jest trochę onieśmielony, bo inni się znają, ta nowa osoba nie do końca. Trochę to też tak działa, jak powiedzmy, jak w ulu, tak? To znaczy pszczoły już znają swoją królową i swoich tam, powiedzmy, też tych mężczyzn nielicznych, którzy są w tym ulu, a przychodzi nowa osoba i tak ona troszkę jest zagrożeniem, bo może uroda, bo może elokwencja, ale z czasem jakby wtapia się najczęściej taka osoba również w nasze środowisko i za chwilę się okazuje, że ona ma umiejętności, których na przykład nam brakuje.
Ale może być tak, jak powiedziała ta pani, że ten mężczyzna, który przychodzi na spotkanie klubu czy koła senioralnego, no poczuje się taki trochę też zagubiony wśród tych kobiet?
Na pewno na początku tak. To znaczy, jeśli powiedzmy, jeśli on też nie do końca wie, po co przyszedł, tak? A wydaje mi się, że to też nas zresztą padało na zlocie w wielu wypowiedziach, że ta cezura tego wieku emerytalnego, który my przekraczamy, my to znaczy i panie i panowie, ona powoduje jakby takie zmiany w życiu, które są potem trudne do zrozumienia, dlaczego tak się stało. Proszę zobaczyć. W pracy mamy jakieś swoje relacje, lepsze, gorsze, mamy swoje kontakty. I nagle się okazuje, że z tego zagonionego świata, który tak nam strasznie przeszkadzał, bo nie wyrabialiśmy się z wszystkimi naszymi domowymi i pozadomowymi obowiązkami, nagle się okazuje, że ten czas się pojawia i nie ma co z nim zrobić. I jakby my nie jesteśmy przygotowani do tego etapu. Ja tak przez trochę takie myślenie o tym całym procesie porównuję to również do takiego w moim życiu, na przykład okresu studenckiego, kiedy po studiach wchodziłem w dorosłe życie i też nie wiedziałem, jak to zrobić. Tak, bo nagle się okazuje, że wszystko, co było do tej pory, jakaś przyjaźnie, miłości, to wszystko się jakoś, nie wiem, nagle tak bardzo szybko załamało, prawda? I nagle nowy świat i ten nowy świat mówi, nie, twoje miejsce jest tutaj, nie, ty tego nie rób, ty rób tamto, prawda? Natomiast z emerytami jest dokładnie to samo. Dlatego zawsze wydaje mi się, że warto by było już takich pani i panów, którzy kilka lat jeszcze mają do emerytury, nakłonić czy zachęcić do takiego myślenia, a co będziesz robił, jeśli szczęśliwie dożyjesz do tego wieku emerytalnego. Mhm. My na Rolnej tutaj, to Zbyszek też powiedział, jest dosyć takie mikrośrodowisko, prawda? To znaczy, bo to jest
wysublimowane.
Bo to jest taka mała spółdzielnia. Jakby większość tych ludzi, którzy w tej chwili są emerytami, pracowali w zakładach Cegielskiego, więc też specyficzna grupa. I tam też się na przykład okazuje, że fantastyczni fachowcy nagle, którzy tęsknili i marzyli, żeby już być uwolnionym od struktury korporacji, bo jednak Cegielski też jest korporacją, może ma mniejszą, ale ma jakieś takie, powiedzmy, korporacyjne też tradycje. I nagle oni mówią, teraz nie mam co robić. Jak nie mam działki, jak nie mam rybek, jak nie mam jakieś, powiedzmy, umiłowania do sportu czy do jakiegoś hobby innego, to nie mam co z sobą zrobić.
A pan, panie Zbigniewie, czy ja dobrze zrozumiałem, że pan tłumaczy ewentualną aktywność seniora w tym wieku senioralnym już tym, jak on nasiąkł taką aktywnością i postawą społeczną w dzieciństwie czy za młodu?
Tak, bo jest takie stare powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
Ale
prawda?
Z tego by wynikało, panie Zbigniewie, że jakoś mężczyźni trudniej nasiąkają, A kobiety łatwiej.
Ale jest pewna norma, która wyznacza też granice. Do tych granic należy tamten czas, w którym na przykład dziecko uzdolnione artystycznie, na przykład w dziedzinie muzyki, rodzice musieliby ponosić koszty dosyć duże, żeby to dziecko w szkole muzycznej zaistniało, prawda? Bo to właściwie w tamtym czasie to nawet były dwie szkoły. Podstawowa, zwykła i do tego muzyczna. I instrumentarium, ćwiczenia, prawda, to wszystko kosztuje. To nie jest tak, jak się niektórym osobom wydaje, że dziecko na imieninach u babuni powie piękny wierszyk, no jest już artystycznie uzdolniony. Albo no, zaśpiewa pięknie, jak na dziecko. No i ale co z tego? Kiedy kupujemy natychmiast dziecku jakiś instrument, teraz Bogu dziękować, że to są elektroniczne, prawda, lekkie instrumenty, które można postawić, ale potem powstaje problem, jak się tego pozbyć, bo dziecko nie chce, bo dziecko nie czuje w ogóle empatii do tego. A jeżeli mówimy o okresie senioralnym, to jest to przede wszystkim moment, w którym się uwypukla to, o czym tu powiedział zresztą Romek, że jest to prawda jedna i oczywista. Jeśli nie miałeś i nie masz hobby w życiu, przechodzisz w stan spoczynku i teraz jedynym hobby jest wziąć gazetę do ręki i wsunąć nogi w miękkie, ciepłe kapcie, albo patrzeć w telewizję, co najwyżej, no to jak jest jakaś impreza sportowa, nasi grają, prawda, to my jesteśmy tacy bardzo empatyczni, wówczas dopiero ożywa ten senior. Ale nie jest sztuką zaprosić go do klubu, w którym usiądzie, wypije kawę i właściwie powiela swoje zachowanie w ognisku domowym. A tam mamy go zarazić śpiewaniem, a tam mamy mu pokazać, że jest możliwość malowania obrazu na poziomie, jaki on reprezentuje, jaki lubi, uzewnętrznić się. To może być również jakaś forma teatru, to może być również klub tańca. Możliwości są dosyć duże spektrum tych możliwości w klubach, oczywiście mających warunki przede wszystkim, bo to jest...
Ale też liderów, Zbyszku, bo warunki materialne to jest jakby jedna para kaloszy, ale druga para kaloszy, czy są, za przeproszeniem, nawiedzeni przewodnicy, którzy pokażą i powiedzą, słuchaj, ja się nie boję, ty też się nie bój. Nie?
No tak, ale lider to jest człowiek, który podobny jest do nauczyciela, który jak ma dzwonek, kończy swoją misję, a prawda jest taka, że pasjonat będzie z każdym dzieckiem rozmawiał, będzie się przyglądał i będzie, tak jak ja, kiedy uczyłem w szkole również, to moim zadaniem, tak je pojmowałem, było wyłowienie talentu i przekazanie w ręce tym, którzy się na tym profesjonalnie znają i taki talent, no po prostu ten diamencik go oszlifują. Ale no, chęci muszą być po dwóch stronach. Jeśli nie ma się umiejętności rozmowy społecznej z kimkolwiek, czy to jest dziecko, czy to osoba dorosła, czy to jest robotnik, czy to jest i profesor, czy to jest działacz społeczny, nie uzyskujemy platformy, płaszczyzny porozumienia. I to porozumienie i tchnięcie ducha w tego seniora, jak on przychodzi i pokazanie mu, że on jednak posiada jakieś jeszcze umiejętności, których no wstydził się albo nie miał możliwości, by szlifować, a może właśnie dopiero teraz na emeryturze może pisać wiersze, prawda, bo ma i sprzęt, i możliwości, ma komputer, już nie trzeba na kartce notować. No wiele jest takich sfer, w których senior może się sprawdzić. Sprawdzenie jednak to nie jest presja. To nie można doprowadzać do tego, żebyśmy naciskali na pana Edzia, że on musi przychodzić i że on musi tu śpiewać, albo że on musi malować. Nie. Jeżeli my odkryjemy, że pan Edziu się ośmieli, a może te panie, bo przykład taki, jestem na koncercie Jackowskiego, prawda, na ulicy Jackowskiego, w Jeżyckim Centrum Kultury i tam jest bardzo dynamiczna taka właśnie scenka. Po jednej stronie stołu siedzi pan z żoną. Żona jest zainteresowana no, ładnym, przystojnym mężczyzną śpiewającym, a pan interesuje się sąsiadką z naprzeciwka. I w związku z tym rozpoczyna się spektakl teatralny, bo jak żona patrzy tam, to on śpiewa, on robi mimiką, prawda, różne teatralne gesty i zwraca uwagę tej pani naprzeciwko, która oczywiście chichocze. Kawałeczek dalej, a salka miała 20 miejsc, tam są dwie sale, myśmy siedzieli w mniejszej, dalej panie musiały oczywiście po sąsiedzku pogadać, bo nie zdążyły tego zrobić wcześniej, albo się rzadko może widzą, no, ale przyszły na koncert, prawda? Więc powinny znać granice zachowania. To jest też element wychowania, że dziecko idzie do opery i musi mieć świadomość, że to jest świątynia sztuki i tam trzeba przyjść ubranym nie w trampki, nie chwaszczeć papierkami, tylko trzeba przyjść i odebrać całym sobą coś, czego jeszcze nie znam, ale zaczynam poznawać. I jak mi to będzie smakowało, to ja będę już to kontynuował, bo ta strawa jest dla mnie przyjemna i przynosi radość mojej osobie. No więc kwestia tego lidera społecznego w każdym klubie, nie w dużym czy małym, w każdym klubie lider jest taśmociągiem emocji ludzkich, uruchamia pewne reakcje. I jeśli on jest empatyczny i on ma wizję czegoś, co on chce zrobić, co to może wypalić? A przede wszystkim, jeżeli ktoś nie ma wizji, jak spędzić czas na emeryturze, to on będzie faktycznie tylko przed telewizorem, prawda? I te, a ile osób ma pasję? No tylko musimy wyzwolić, musimy podziwiać.
Tutaj Zbyszku jeszcze powiedzmy tak, pół biedy jak przed telewizorem, gorzej jak pod sklepem, prawda?
No.
Pozwoliłem sobie panowie odebrać telefon. Mam nadzieję, że w temacie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy pana, panie Piotrze.
No, oczywiście, że w temacie, jak to jest, że w radiach publicznych zawsze najlepsze audycje są wieczorem i w nocy, ale to też jest fajny czas.
Dzięki.
Bardzo się cieszę z takiego tematu, bo jest on bardzo ważny. I tutaj się przewija tak ten temat seniorów, jeśli chodzi o część męską. Ja mam obserwacje, bardzo lubię obserwować życie. Sprawia mi to ogromną radość. Mam też tatę w wieku emerytalnym. I myślę sobie tak, że tutaj znajduję trochę odpowiedź na te wszystkie pytania, które są stawiane w tej audycji. Dlaczego mężczyźni mniej z tego korzystają, panowie, seniorzy i w ogóle i tak dalej, itp. Myślę, że bierze się to ze starego konstruktu społecznego, który na szczęście się już zmienia. A ten konstrukt społeczny wyglądał tak. Zapieprzaj ile wlezie, bo wszystko jest na twoich ramionach, wszystko jest na twoich barkach, musisz to utrzymać, a jak nie dajesz rady, to i tak musisz, a jak nie dajesz rady, to i tak musisz. Twoje problemy, twoje słabości, twoje potrzeby, twoje hobby nas nie interesują, bo jesteś głową rodziny i koniec. I myślę, że to zostało tak nadużyte, wypaczone i dzisiaj mamy tego efekty i troszeczkę tak jest w tym pokoleniu, które teraz ma 70-80 lat, ale na szczęście w tym trochę młodszym, jeszcze trochę młodszym już się zmienia to i szeroko rozumiana, rozwijająca się teraz, z czego się bardzo cieszę, tak zwana manosfera, pan redaktor pewnie będzie wiedział, seniorzy może niekoniecznie, powoduje, że jest to zwracanie uwagi, że ja również mam potrzebę zadbania o zdrowie szeroko rozumiane, czyli zadbania o psychę, zadbania o swoje potrzeby, o wypoczynek, o hobby. Jeżeli ja w wieku 20, 30, 40, 50 lat zadbam o te nawyki, to bez problemu je będę miał w wieku 70+. A ci panowie, którzy teraz mają 70 i 80 lat, oni są jeszcze z tego starego konstruktu, że resztę społeczeństwa nie za bardzo interesowało, co oni potrzebują, co czują, jak przeżyli swoje życie, jakie mają rozterki, jakie mają problemy, w jakie ramy zostali wrzuceni i dlatego tutaj tak jest, że jest dużo więcej w klubach pań seniorek niż panów seniorów. Proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę.
Dziękuję panie Piotrze. Dziękuję. Ciekawa teoria. Pan Piotr powiedział nam ni mniej, ni więcej, że obecni seniorzy tak byli skupieni przez całe życie na utrzymywaniu rodziny, na byciu głową rodziny, że kiedy już nie muszą tej roli tak pełnić, nagle odkryli, że nie mają co ze sobą zrobić.
A ja bym to jeszcze mocniej podkreślił. To nie tylko oni walczyli o to, żeby ta rodzina przetrwała, tak naprawdę materialnie, bo rzeczywiście my jesteśmy akurat z tego pokolenia, które na swoich plecach przeniosło Polskę z gospodarki socjalistycznej do gospodarki kapitalistycznej. I przynajmniej ja tak to odbieram, a odbieram to również jako jako członek tej umiłowanej mojej organizacji, czyli o Solidarności, ale tej pierwszej Solidarności, podkreślam pierwszej, od tej, która jest w tej chwili, oddzielam te dwie organizacje mentalnie absolutnie, ponieważ myśmy tak naprawdę wtedy chcieli mieć kapitalizm, ale żeby był socjalistyczny. Myśmy sobie wyobrażali tę nową rzeczywistość po przekształceniu, już po zakończeniu tej epoki socjalistycznej, że to będzie tak samo jak wtedy, tylko będzie lepiej. Okazało się, że nie, że właśnie tutaj to, co pan Piotr powiedział w tej wypowiedzi, myśmy jeszcze bardziej musieli zapieprzać, bo nagle wszystkie nasze te konstrukty społeczne, które rozmówca powiedział, one się załamały. Nagle nasze zawody, które mieliśmy, się okazały do niczego niepotrzebne. Musieliśmy się
przebranżowić
zupełnie.
Tak, ale przekwalifikować.
Najlepiej się tłumaczy to zjawisko na swoich przykładach. Otóż ja całe życie moje szkolne uważałem, że jestem przygotowywany do pracy inżyniera i tak chciałem się przygotować. Ale inżynier przecież nie będzie niczego sprzedawał. Prawda? I w socjalizmie było to dumne osiągnięcie, kiedy coś się zaprojektowało, coś powstało, coś się zrealizowało. A w kapitalizmie się okazało, człowieku, co z tego, że potrafisz konstruować, projektować, jak nie potrafisz tego społeczeństwu przekazać w formie produktu gotowego, który ono kupi. I nagle się okazało, że my musimy zupełnie inaczej myśleć i część z nas po prostu tego zadania nie była w stanie już wykonać, prawda? Bo była to tak w ich życiu zmiana tak potężna, że po prostu nie dali rady. Mhm.
Ja bym parafrazował trochę temat, dlatego że pokutuje taka polska mitologia, która określa z jednej strony rolę kobiety w życiu małżeńskim jako tą uległą, poddaną, która...
Opiekunkę ogniska.
Tak? Domowego, kapłankę, bo to lepiej tak pięknie nawet powiedzieć. I gdzie ona musi dorzucać...
Pozdrawiamy nasze kapłanki, które tak. są w domu teraz.
Ale musi dorzucać drew, żeby się paliło. Żeby ten mężczyzna był dowartościowany, bo on przychodzi zmęczony z pracy, ale co on ma za zadanie? W tej części tej mitologii mężczyzna był no jak gdyby władcą terenu, ale jednocześnie musiał zapewnić byt sam własnymi siłami tej gromadce dzieci, które się urodziły. No czasem może dwójka, a czasem było i pamiętamy czasy, że dzieci bywało więcej, prawda, w rodzinie. I ja mam sam, jestem ojcem pięciorga dzieci. Ale rzecz polega na tej spójności rodziny, gdzie no, mężczyzna, kiedy przychodzi, a mówi się, stare powiedzenie mówiło, że mężczyźnie ze serca przez żołądek, prawda? No to ta kobieta właściwie uganiała się, żeby jej dzieciom na czas dać, żeby ten mężczyzna wracający z pracy również miał, że tak powiem, cudowne wrażenie, że jest tym królem tego miejsca. A mitologia to jedno, a życie to drugie. My jesteśmy teraz w takim etapie życia społecznego, gdzie panie się bronią troszeczkę, te młodsze, że to mężczyzna jak gdyby powinien nadal zarabiać na rodzinę. Ale stało się tak, że to jak nie, dwa konie ciągną wóz i to jeszcze w jednym kierunku, bo jak będą w dwóch różnych, to się wóz rozleci. Jeżeli będzie to wspólne działanie, będzie ta siła motoryczna rodziny skupiona i na barkach dwóch osób, to wówczas temat starości, który ja padam już ze sił, ja już nie mam właściwie ochoty na nic, bo jestem wyeksploatowany. Nie, ja znam takie rodziny, w których mąż jest motorem właśnie wyprawy w miejsca, które są piękne, prawda? Zabiera żonę nie na dobrą wyżerkę, nie na lampkę wina, ale idzie właśnie do opery. Operetki, prawda? Idzie do teatru i on czasem zainspiruje. Ale jest nas mało inspirujących. Za dużo jest konsumentów. Ja przychodzę i wiesz co, ty masz tu bilet, ja ci kupiłem, ty teraz się pięknie do mnie uśmiechaj, a ja mam blajbę, bo ja będę teraz sobie siedział i będę piwko pił, prawda? I mam w nosie tam te wszystkie inne historie. Ale prawdą jest też, że jest burza płci, bo tych pań samotnych nie brakuje. Nawet słyszałem takie powiedzenie, że teraz panie muszą się bardzo bać, bo aż 3 Ukrainki przypadają na jednego faceta. Dodatkowo, prawda? No toż gromadka do obrobienia polecko duże. No ale powiedzmy, że żartem to traktując, jest fakt, że panie przeważają. I to, to jest badania demograficzne wskazują. Natomiast na tak zwany chłopski ogląd my nie musimy patrzeć na badania. My to widzimy w klubie, my to widzimy w miejscach, w których spodziewałoby się pewnej równowagi wobec płci. A jedyna równowaga płci występuje, kiedy mąż występuje w roli osiołka, który idzie do marketu, żona robi full zakupów, i on targa, prawda, te różne rzeczy. Jak jeszcze ma furę, jak to mówię po poznańsku, to sobie wsiada i jedzie, tak? Ale jak musi ten wózek chwycić, czy ma te 80, czy ma trochę mniej, a żona też, no on jeszcze ją kocha szalenie, nie chce, żeby kobieta się zamęczyła, no to ciągnie ten wózek, prawda, swój. I to tam widać tylko tą równość płci, bo wydarzenie, no, zakupy, zresztą to kobiety brulują, nie czarujmy się, one wiedzą najlepiej, co trzeba do garka włożyć i gdzie jeszcze jaka cena, bo to ta cena, jak to babcie ma wziąć, no to jest najistotniejsza, trzeba okiem łypnąć, gdzie, na jakim regale co leży i czy to kupić, czy nie kupić, prawda, no to one się znają. Chociaż ja jako mężczyzna doszedłem już do takiego etapu, że w telefonie mam taki produkt, którym robię tak jak zdjęcie, jeżdżam na towar i on wykazuje, czy to jest dobrej jakości, godny uwagi, czy nie. No, ale nie wszyscy, są ludzie, którzy się boją nawet komputera, prawda, co dopiero jakiś nowinek w telefonie. Teraz to, co krzyczymy, a senior musi dbać o bezpieczeństwo nadal rodziny, bo do tego jest jakby powołany. No teraz wiemy o tych naciągania na wnuczka, na inne numery. No wreszcie dzisiaj słyszę, że zaczynają uzmysławiać seniorom, że tam są nakładki na klawiaturze w bankomacie. Tam jest jakaś kamera ukryta. Ale blika? Blika, nikt nie powika. Nie ma możliwości. Bierzesz, wprowadzasz numer, ten, kto chce z ciebie ściągnąć, co się dalej oskubać, możesz napisać, nawet mu możesz pokazać, zapisz sobie, kochany, żeby ci smutno nie było. Nic nie zrobi. Jest to jednorazowy kod. Natomiast wszyscy po urodzeniu mamy jednorazowy kod na życie. Miłość. Miłość do bliźniego, miłość do rodziny, miłość do społecznych spraw, prawda, którym się trzeba umieć oddać. I ja sprawdziłem już, że w moim życiu takim impulsem były kolonie. Ja jedyny raz pojechałem na kolonie, mając 14 lat. I zostałem liderem grup tych już wyróżniających się wiekowo. I jak co się stało, dali mi pod opiekę grupę najmłodszą. Bo takie wypatrzyli we mnie taką empatię do dzieciaków, że ja się tam nadawałem. Panie chodziły na spotkania oczywiście rozrywkowo-żołnierskie, a ja zostawałem z grupką smerfów, które no, fikały na różne sposoby, no ale się udało, prawda? I było tak też również, że ja tam miałem taką rolę, że jak były obiady, to zawsze był podwieczorek. Już tego w domach nawet nie ma. To ja jeszcze miałem taką siłę przebicia, że załatwiałem dla tych, którzy bardzo byli spragnieni, a okazało się, że byliśmy ze Ślązakami, no to Hanysy, jak to się tam mówiło, oni nas tak kochali, jak psy dziada w ciasnej ulicy, ale jak Zbyszek załatwił porcję, prawda, ciacha, coś fajnego, no to wszystko. I to zaowocowało pierwszą nagrodą. Dostałem warcaby składane w nagrodę, piękny dyplom. Taki bodziec posłużył temu, że potem się człowiek już otwiera, zaczyna szukać dróg swoich, prawda, coś się dzieje. Zaczynam być w środowisku, w którym jestem akceptowany. A że no, z natury rzeczy to też jest człowiek bardzo pogodny, prawda? Jak na prezesa przystało.
Pan Zbigniew patrzy na pana Romana.
Tak. I jak mówimy tutaj o prezesie, to mówię, ja nie chcę gloryfikować, bo to będzie gizusostwo, ale jest takich ludzi nam potrzeba.
Panowie, 10 dni temu byłem na dziesięcioleciu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Orzechowie, w gminie Miłosław, w powiecie wrzesińskim. Jest to prawdopodobnie jedyny wiejski Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający od, jak już powiedziałem, dekady. Uczęszcza na zajęcia i wykłady tam kilkadziesiąt pań i żadnego pana. Inicjatora tego UTW, Andrzeja Wnuka, zapytałem, jak on to tłumaczy, dlaczego na te zajęcia Uniwersytetu Wiejskiego nie chodzą mężczyźni.
Moim zdaniem w Orzechowie mężczyźni wieku 60+ cały czas są aktywni, cały czas mają zajęcie, cały czas coś robią. Kiedy kierowaliśmy ofertę dla nich, żeby specjalnie ściągnąć mężczyzn, okazało się, że oni lubią majsterkować, lubią wbijać gwoździe, ciąć, coś przycinać. Dlatego mieliśmy akcję z robieniem mebli z palet.
W ramach UTW, tak?
W ramach UTW, tak. Mieliśmy sadzenie też drzew, gdzie panowie się pojawili i oni lubią wykonywać takie prace, ale oni są cały czas aktywni. To nie jest tak, że oni dzisiaj siedzą, oglądają filmy, czy słuchają radia i niczego więcej nie robią, nie są aktywni. Pracują. I myślę, że to jest powód też, żeby ciężko jest wyciągnąć mężczyzn na takie zajęcia. Gdybyśmy mieli takie warsztaty dla nich zaproponowali, myślę, żeby się pojawili, bo ci panowie też lubią być w towarzystwie i spędzać wspólnie czas. Ale to myślę, że zależy od oferty.
To może trzeba pomyśleć o jakichś wykładach ze stolarstwa albo czegoś.
Mamy, czasami mamy. Panowie się pojawiają, bo nasz uniwersytet funkcjonuje na bazie sekcji, które odbywają się regularnie. Ale mamy też takie akcje, gdzie panowie się pojawiają. I to były takie inicjatywy jak Dni Drzewiarza, czy Drzewokracja, czy te wspomniane wcześniej warsztaty robienia mebli z palet. I oni wtedy się pojawiają. I wtedy ich widzimy.
Te cztery sekcje tam są i te cztery sekcje, które skupiają regularnie panie, to są w ramach tego UTW, to są nauka języka angielskiego, informatyka, czyli te wszystkie właśnie umiejętności kupowania przez internet i tak dalej, tego się tam uczą. Zajęcia plastyczne oraz gimnastyka, która jest tam po prostu przebojem, jeżeli chodzi o panie w Orzechowie.
Nie tylko tam.
Ale teraz, panowie, mam takie pytanie. Czy faktycznie mężczyzn na takie zajęcia dodatkowe, mężczyzn, seniorów można przyciągnąć no właśnie takimi męskimi zajęciami typu, nie wiem, renowacja starych mebli, nie wiem, zbijanie karmników itp. itd. Co myślicie?
Mnie się wydaje, że tutaj pan, który tą wypowiedź dla tutaj redaktora tej wypowiedzi udzielił, pochodzi z mniejszego środowiska. Ja się sam urodziłem niedaleko właśnie Orzechowa. Tak się złożyło, bo to Orzechowo to prawie Września, a Września to prawie Witkowo. Ja się mieszkałem jako dziecko w Witkowie i te więzi społeczne w małych środowiskach są zupełnie inne niż więzi społeczne w dużych aglomeracjach. Sam tego musiałem się nauczyć, jak funkcjonować w dużym powiedzmy mieście takim jak Poznań. I na pewno jest tak, że kiedy się nie zna sąsiadów, kiedy się nie zna współpracowników nawet, bo przecież w zakładach pracy pracujemy najczęściej z różnych dzielnic, prawda? I spotykamy się po prostu na te parę godzin w pracy, potem się rozjeżdżamy do swoich spraw. Mamy jakby inne środowiska. Rzadko kiedy w takich dużych skupiskach blokowych zawiązują się jakieś takie właśnie związki ludzi o charakterze, właśnie tak jak pan powiedział, takich praktycznych, bo ja rozumiem, że tu chodzi o to, że ci panowie też pewnie mają swoje posesje i te posesje wymagają nieustannej pracy, więc jak jeden drugi mu pomoże, drugi mu tam odpracuje, to i te więzi się też w ten sposób tworzą. I one były, ja to tak twierdzę, że to było też jakby naturalna konieczność, ponieważ inaczej by się nie przeżyło. Dzisiaj my, akurat my ze Zbyszkiem jesteśmy w tej kategorii ludzi, którzy umieją kupić przez internet, umiemy, powiedzmy, zamówić przez internet i wiemy, że w zasadzie, jeżeli jest pomysł, to się siada do komputera, a nie idzie się do sąsiada, słuchaj, czy nie masz młotka tam albo czegoś, bo ja nie mam takiego, który potrzebuje, nie?
Dzisiaj zadaje się pytanie sztucznej inteligencji.
Albo sztucznej inteligencji.
I tak rozmawiamy jak w tej chwili, prawda? Tak.
I teraz, i to jest ta różnica. Ale na pewno też jest tak, że jeżeli się rzeczywiście wymyśli taką pasję, która potrafi ludzi zjednoczyć i niekoniecznie nawet majsterkowanie, ale na przykład klub brydżowy, ale na przykład klub szachowy, prawda? Klub tenisowy na przykład. Nie w tym sensie, że kort zbudujemy, ale że możemy sobie pogadać, wspólnie obejrzeć na przykład transmisję z jakichś tam zawodów, czy ewentualnie...
Igi Świątek.
Na przykład, nie? To w tym momencie to się też, te więzy inaczej jakby kształtują pomiędzy mężczyznami. I jest jeszcze jeden element, którego może nie doceniamy, mianowicie to, co się nazywa powszechnie po tańcówką, po poznańsku miganą, czyli na przykład wieczorki muzyczne, do których się nie tylko posiedzi, posłucha czy pośpiewa wspólnie, ale też potańczy. Widzieliśmy to na zlocie. Myśmy specjalnie zakończyli zlot po tańcówką, żeby zobaczyć, jak ludzie po tej części takiej bardziej poważnej przejdą
do zabawy.
Do zabawy. I okazuje się, że taka potrzeba jest i natychmiast się rodzi pytanie, kiedy zrobić następną, nie? Bo wtedy rzeczywiście tego chłopa, nawet jeżeli jest w tym domu, to łatwiej wyciągnąć, choć, bo nie mam z kim potańczyć, nie? A jakby no każdy facet, tak jak tutaj Zbyszek powiedział, no też chciałby, żeby ta jego żona, czy powiedzmy partnerka, no żeby tam też się czuła dobrze w takim szerszym środowisku, bo to jest też dla nas ważne, nie?
Ale powiem państwu jedną ciekawostkę z życia. Ja w czasach tamtych słusznie minionych, jak to teraz się tak mówi popularnie, byłem z młodzieżą w NRD. I chcę powiedzieć, że to, co było tam szczególnie dla mnie uderzające, co mnie zastanowiło, dlaczego tak się dzieje, właściwie jaka jest swoboda tutaj odbioru społecznego, że w klubie nikt nie siedzi. Panie tańczą z paniami, nie ma problemu płci, jest problem, żeby każdy ruszył zadek ze stołeczka i sobie potańczył, pośpiewał, cokolwiek mu tam przyjdzie do głowy. Muzyka jest inspirująca do wielu zachowań, prawda, oby tylko nie tragicznych, bo i takie bywają możliwości, ale się mówi, że muzyka łagodzi obyczaje, co niestety rzadko się zdarza na stadionach. Więc z tym łagodzeniem obyczajów to jest właśnie jak wygrana w Totka. Ja myślę, że umiejętność spowodowania, że nie ma tak zwanego obciachu, że koleżanka zaprosi koleżankę i to mieliśmy przykład właśnie na zakończeniu tego.
Bo pań było więcej po prostu.
Było więcej. Panie ze sobą tańczyły.
Bo nie chciały siedzieć.
Słusznie, no bo nie przyszły po to, żeby tylko być kibicem, prawda? Potem my robimy pewien zakres działań, które ma inspirować te panie do swobodnego, radosnego zachowania i mało tego, przenoszenia w ich świadomość sygnału, że to nie jest po raz ostatni. Że jak będziecie dopisywać swoją obecnością do tych
prób... I zaangażowaniem.
Tak, bo przede wszystkim to jest istotą nie, że przyjdziecie wszyscy na gotowe. Też dajcie coś z siebie, prawda? Trzeba im podpowiedzieć, w jakiej formie, w jakim zakresie mogą być pomocne. Oczywiście, że są zajęcia, które pięć pani nie wykona, prawda? Może wystarczy jedna. Ale sam przykład, bo przecież może być też wymienność, to, że ta pani Jola dzisiaj była, prawda, i robiła kawę, to jutro czy pojutrze pani Danusia może zrobić i ktoś jeszcze inny, prawda? Nawet jak pan Janek też ruszy, a są mężczyźni, którzy mają zamiłowanie do kuchni kulinarne, to piękna sprawa, prawda? Nie ma się czego wstydzić. Jesteśmy środowiskiem ludzi, którzy są dojrzali na tyle, że ich już nic nie zadziwi. No chyba, że ktoś zrobi taki fikołek, którego nikt by nie wymyślił. Także tutaj ten odbiór społeczny, akceptacja, to jest to, co zdejmuje bariery. Bo jeżeli ktoś się czuje tak zwany obszczypany, obserwowany, bo on to robi, bo on tak się zachowuje, bo on pokazuje nawet swój talent, no to już ci, co nie mają, bo tak wiemy, że tak zwane krytykanstwo, a nie krytyk, bo krytyk to jest zawód, ale krytykant, no to taki, który chce udowodnić, że on jest ponad wszelkie poziomy i że on by to zrobił dużo lepiej, choć guzik, prawda, ale nie odnosi sukcesów, no to drogą do sukcesu jest zdeptanie kogoś, co może spowodować, że będzie bardziej pozytywnie postrzegany, bo on się lepiej zna, bo on dał taki występ, prawda, który jakby promuje jego. No ale nie dajmy się zwieść.
No ale też telewizja pokazuje nam te przykłady negatywne, prawda, i to też nie trudno się dziwić, że my je przenosimy nawet mimo woli do naszego życia, nie?
Tak. Panowie, no nie będziemy jakoś puentować. Zachęcamy seniorów i seniorki do aktywności. Najważniejsze, żeby nie siedzieć w domu, szczególnie w samotności. Panowie tutaj chyba gwarantują i zapewniają, że przyjście do klubu, przyjście na spotkanie nie jest straszne ani bolesne. Każdy jest mile widziany. Ja natomiast na koniec odnotuję tylko jeszcze, że pan profesor Zbigniew Roth przygotowuje drugi, tak? Festiwal
już drugi.
Kompozytorów tak. i autorów Senior 60+, o srebrny laur Pegaza. Tak. Może będzie jeszcze okazja, żeby o tym osobno porozmawiać. Tak. Kiedy to ma...
Ale jest to szczególne wydarzenie.
Kiedy ono się odbędzie? Bo już...
To jest 2026, ale już budujemy fundament, bo no nie można od dachu zaczynać budowy, prawda? Jeszcze wydarzenia o takim prestiżu, jaki zakładam. On jest szczególny, ponieważ gdybyśmy tu pana redaktora zapytał, jak pan sobie wyobraża, co to jest festiwal, no to powie pan jak każdy laik, że no wyjdzie na scenę jakaś grupa utalentowanych artystów, którzy wykonują czyjeś utwory pięknie, spijają śmietankę i schodzą. Pomysł festiwalu mojego jest odwrotnością. Owszem, na scenie są wykonawcy, którzy reprezentują autorów i to dla nich starają się wyśpiewać nagrodę Grand Prix festiwalu.
Czyli o Grand Prix walczą kompozytorzy, których nie widać na
scenie. Autorzy, tak, których mamy właściwie nie jesteśmy świadomi, że istnieją, bo nikt nie wymienia ich z nazwiska, imienia. Na plakatach, to już rozmawiałem z profesjonalistami, że najczęściej nawet znane nazwiska, prawda, one są małą litereczką, ale tam to miejsce, ale ten tytuł wydarzenia przyciąga, prawda, no więc to są rzeczy. Jednym jeszcze dodatkowym ważnym elementem festiwalu jest, ja to nazywam przedszkolem artystycznym, ponieważ no, w moim wieku również nikt nie zabroni pisać piosenek dla dzieci. I jeżeli autor zgłosi do festiwalu piosenkę dziecięcą, to na scenie wystąpi dziecko, które będzie się uczyć zachowań dorosłych artystów scenicznych, przeżywania, prawda, występu publicznego. I to jest to najważniejsze, co w tym festiwalu chcę zawrzeć. Żebyśmy edukowali społecznie młodsze pokolenie i w wydarzeniu pierwszego festiwalu, który był 11 lat temu, a nie umarł we mnie, dążyłem, że musi żyć dalej, to wystąpił 15-letni młodzieniec, który nawet zdobył nagrodę, bo reprezentował Izrael, kompozytora z Izraela, który po polsku utwory przedstawił. A to jest ważne dla mnie, żeby to były polskie produkcje.
Będzie jeszcze okazja, panie Zbigniewie, o tym festiwalu, myślę, porozmawiać. Mamy już teraz tak mało czasu, że chociaż zagramy początek piosenki, którą zapowie jego autor, zarówno w warstwie słownej, jak i muzycznej, czyli obecny tu Roman Kawecki, lider kapeli Klika, czyli samych znajomych prezesa and przyjaciele.
Co ciekawe, kapela składa się z 6 osób, w tym 5 mężczyzn.
No właśnie.
Tak jakby puenta sama się nasuwa, że można.
Panie Zbigniewie, panie Romanie, chciał pan kogoś pozdrowić tak, jeszcze i proszę zapowiadać utwór.
To bardzo szybko, ponieważ słuchają tej audycji również w Paryżu dzisiaj moja córka i mój zięć. Także serdeczne pozdrowienia z Poznania do Paryża i do zobaczenia, kochani, na święta. Już niedługo będziemy razem.
Zbigniew Rot, Roman Kawecki. I dlaczego na pożegnanie piosenka Ballada o Rio Grande?
Dlatego, że Ballada o Rio Grande właśnie mówi o naszym losie seniora i o naszych marzeniach, które z dzieciństwa czasami przenosimy aż do wieku dojrzałego.
Tylko dwa słowa. Pozdrawiamy też seniorów z klubu Schron Kultury Europa.
Jak najbardziej.
Słuchamy.
Nad Rio Grande mamy wielki dom. W tym domu mieszkam z małżonką swą. Ja mojej miłej na gitarze gram. Wierzcie, że cudne życie tu mam. Ogromne stado krów pięknych mam, które na prerii wypasam sam. Na grzybach koni wiatry cicho gra, skoczną melodię, a śpiewam ja. Jakże jest piękny kowboja los, preria i wolność wciąż moje są. Granicą tylko horyzontu kres. Na Rio Grande życie piękne jest, na Rio Grande życie piękne jest.
Rozmowy po zachodzie.